Siostry i bracia, możemy razem Bogu być wdzięczni za Jezusa Chrystusa, za zbawienie, za życie wieczne, za to, że nas umiłował. Chciałbym sięgnąć też do Słowa Bożego. Chcę zacytować jeden werset z Księgi Dziejów Apostolskich, 26 rozdział, 28 werset. Jeśli chcecie szybko znaleźć, 1204 strona w Bibliach wydania brytyjskiego. A na to Agrypa do Pawła. Niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. To wyrwany werset z przesłuchania apostoła Pawła. Chcemy dziś w ramach nabożeństwa kolejny raz mieć modlitwę o błogosławieństwo dzieci. Kolejny też raz przy takiej okazji sięgam do tego samego tekstu i chcę uprzedzić, to nie jest wynik mojej sklerozy. A więc nie pomyliłem się, wiem, dlaczego ten werset wybrałem. Co chce Bóg zakomunikować nam przez ten czytany tekst, jak powiedziałem, będący relacją z przesłuchania apostoła Pawła? Tak naprawdę, kto kogo przesłuchuje? To Paweł Agrypę przesłuchał tak naprawdę i Festusa. To oni sądzili, że przesłuchują Pawła. Naprawdę on im zrobił test z ich wiedzy i z ich stosunku do chrześcijan. Moje przesłanie chcę skierować najpierw, w pierwszej części, do nas dorosłych, a w drugiej części też do nas dorosłych. Dlatego, że dzieci i tak ze zrozumieniem tego słuchać na razie jeszcze nie mogą. One wiedzą, że są kochane, że są lubiane, że są otoczone miłością rodzicielską, ale naprawdę i w drugiej części chcę mówić do dorosłych, czyli właściwie nie ma dwóch części. Jest jedna zasadnicza część zwiastowania. 1 lutego 2003 roku podczas powrotu z przestrzeni kosmicznej prom Columbia uległ zniszczeniu w wyniku uszkodzenia osłony termicznej. Wahadłowiec Columbia prawie wykonał misję. Miał tylko 16 minut do wylądowania, a więc niewiele. Prawie wylądowali, ale prawie nie wystarczyło, by odnotować sukces tej misji. Tylko dlatego, że wysłano wahadłowiec, nie gwarantowało to, że misja powiedzie się, że misja zakończy się bezpiecznie. Tylko dlatego, że osiągnęli orbitę, nie znaczy, że misja była sukcesem. Wahadłowiec musi szczęśliwie wylądować. To wieńczy dopiero podróż i całą misję wahadłowca. Agrypa. To była prawdopodobnie jego ostatnia szansa, by usłyszeć Ewangelię i zostać uratowanym. Nigdy nie usłyszał już apostoła Pawła ponownie. Warto zauważyć, że prawdopodobnie w oczach królów Paweł, gdy mówił o prześladowaniu chrześcijan, wydawał się być mądrym. Kiedy mówił o Jezusie Chrystusie, uznali oni, że jest szalony. A gdy on to mówił ku swej obronie, zawołał Festus donośnym głosem: szalejesz, Pawle. Wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa. Interesuje się odpowiedzią na pytanie, kto stworzył ten wszechświat. Są mi bliskie poglądy kreacjonistów, a nie ewolucjonistów. Tak jak Pawła ocenił Agrypa i Festus, tak naukowcy oceniają nas, ludzi wierzących, jeśli mówimy, że wierzymy, że Pan Bóg stworzył ten wszechświat, że było 6 dni stworzenia i że wszystko zostało stworzone przez Boga, a nie z zupki jakiejś tam sprzed milionów lat, a ta Ziemia wcale nie ma miliardów lat. Pan Bóg ją stworzył taką, by miała miliardy lat, ale to wcale nie oznacza, że ona tyle ma. Wtedy patrzą na nas jak na szaleńców. Niby inteligentni ci chrześcijanie, a tacy naiwni. Wierzą w takie naiwne rzeczy. Przecież ewolucja to udowodniła. Co? Że jest do bani? Że bzdety opowiada? To udowodniła ewolucja. Naprawdę nie udowodniła niczego. Chrześcijanie to ludzie, którzy wystają z tłumu. My jakoś tak wystajemy z tego tłumu. Zaraz zobaczą, o to ci szaleńcy. O mało byś mnie nakłonił, bym został chrześcijaninem. Prawie, ale nie całkiem. W tym przypadku prawie nie jest wystarczające. Wystrzelenie wahadłowca jest niebezpieczne. Są tysiące rzeczy, które mogą zawieść, których ludzie mogą się pomylić. Astronauci są tego świadomi i podejmują to ryzyko i biorą udział w takich misjach, wiedząc, że mogą nie powrócić z takiej misji, że ich życie jest zagrożone. Kontrola lotu jest świadoma, że istnieją niebezpieczeństwa w takiej misji. Próbują zminimalizować to niebezpieczeństwo. Ale wysłanie wahadłowca jest nadal niebezpiecznym przedsięwzięciem, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy coś tragicznego może nastąpić. Jezus powiedział swoim uczniom: idźcie, a wstąpiwszy głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem. Powiedział im w okolicznościach anioł te słowa. Kiedy po uzdrowieniu chromego znaleźli się w więzieniu, a potem wypuszczeni, co oni mieli zrobić? Iść do świątyni i mówić słowa, które darzą życiem. Wystrzelenie wahadłowca jest niebezpieczne. Nigdy nie wiemy, jakie są szanse, czy nasze zaangażowanie jest wystarczające. Ale wystrzelenie wahadłowca ewangelizacji jest też niebezpieczne. Też jest niepewne. Oni byli poproszeni, aby, ujmując to w cudzysłowie, wystrzelili wahadłowiec ewangelizacji. Idźcie i głoście Ewangelię. To było niebezpieczne. Dopiero co z więzienia wyszli. Aniele, zapomniałeś, skąd wyprowadzasz nas. Chyba tak poważnie tego nie bierzesz. Idźcie i głoście. No dobrze, trudno, będziemy pierwszymi męczennikami. Wystrzelenie wahadłowca niesie tysiące zagrożeń. Zwiastowanie Ewangelii, powiem o 3 tylko zagrożeniach. Jeśli ludzie nie będą się modlić, ożywienie nie przyjdzie. Możecie sobie marzyć o ewangelizacji, o wielkim przebudzeniu w tym kraju. Jeśli nie będziemy wspólnie mieć jednego celu, modlić się, nic się wielkiego nie zdarzy. Ciągle będziemy w sferze marzeń. I ciągle jesteśmy w sferze marzeń. Dlaczego? Bo wielu ludzi wcale się tym tak bardzo nie przejmuje. Wiecie, ilu ludzi się modli? To jest łatwo porównać. Powiedzcie, że jest koncert. Tłumy przyjdą. Niekoniecznie u nas, w ogóle koncert gdzieś. Powiedzcie, że będzie zgromadzenie modlitewne. 5 biedaków przyjdzie, takich sfrustrowanych. No, zaprosił pastor, to będziemy się modlić. No, zobaczymy. Dlatego ewangelizacja się nie powiedzie. To jest to pierwsze zagrożenie. Jeśli ludzie odmówią przyjścia, Ożywienie zawiedzie. Kogo będziemy ewangelizować? Siebie? Zbawionych już? Wiecie, że większość ewangelizacji polega właśnie na tym? Zapraszamy ewangelistę i kogo on ewangelizuje? Ano zbawionych. Bo zaledwie 3-4 osoby przyjdą przez nas zaproszone. Dlaczego? Bo ludzie wierzący nie przejmują się misją wahadłowca ewangelizacji. A niech się rozbije. Przecież ja tam w nim nie siedzę. Jeśli ludzie odmówią odpowiedzi na głos Ducha Świętego. O, bardzo dobre kazanie dzisiaj było. Dla niego. Dla tamtego, tylko nie dla mnie. Jeśli nie reagujemy, nie odpowiadamy na głos Ducha Świętego, ewangelizacja zawiedzie. Prawie nie jest wystarczająco dobre w misji wahadłowca. Astronauci wykonali jakieś zadanie, ale misja skończyła się niepowodzeniem. Na 16 minut przed lądowaniem 7 ludzi zginęło, a wahadłowiec rozpadł się w kawałki. Prawie to bardzo niebezpieczne słowo. Prawie nie jest wystarczająco dobre w głoszeniu słowa Ewangelii. Słowa, które darzy życiem. Bo jeśli wszystko, co to słowo wykona, będzie prawie decyzją, to po wylądowaniu mamy prawie chrześcijan. I tak mi się coś wydaje, że prawie chrześcijanie procentowo przeważają nad tymi dobrymi. Nad tymi, którzy są pewni. Agrypa pozwolił, by to wyznanie Pawła nawet go poruszyło, może nawet łezkę uronił. Wzruszył się. Prawie pokutował. Prawie dał życie Jezusowi. Prawie, ale nie całkiem. Prawie mnie namówiłeś. Oj, ty, Paweł. Może mu pogroził palcem. Prawie ze mnie chrześcijanina zrobiłeś. No, masz dobre słowo. Jesteś dobrym demagogiem może. Przekonałeś mnie o mało co, a chrześcijanin. Ale prawie czyni wielką różnicę. Znacie to z kiedyś z byłej reklamy. Wystrzelenie wahadłowca jest ofiarą. Ci astronauci złożyli ofiarę. Lata treningu, czas, rozłąka z rodzinami. Byli gotowi poświęcić swoje życie. I ostatecznie to się stało. Wierzyli w to, co robili. Czy my wierzymy w to, co robimy? No wiesz, bracie, już tyle głoszę i mówię o Jezusie Chrystusie i nic. Widocznie tak prawie, że wierzysz, że to coś zmieni. Ale prawie nie wystarczy. Zastanawiam się, czy mamy to samo zaangażowanie. Zastanawiam się, czy mamy tę samą gotowość, jak ci ludzie, którzy chcieli uczestniczyć w tej wyprawie promu kosmicznego. Czy umiemy też tak poświęcić swój czas w sprawie rzeczy duchowych? Czy jesteśmy skłonni złożyć ofiarę swego życia? No, bycie chrześcijaninem to tak, ale złamać paznokcia sobie bym nie dał. Niektórzy tak są gotowi prawie, że zrobić wszystko dla Jezusa Chrystusa. Czy jesteśmy skłonni poświęcić nasz komfort życia? No prawie tak, ale niekoniecznie. Czy naprawdę chrześcijanin to coś znaczy? Biblia powiada tak. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, Księga Objawienia, został wrzucony do jeziora ognistego. A dziś się pojawiają mądrale i niestety w środowisku teologów też i powiadają, piekło nie jest wieczne. Kiedyś Pan Bóg dobrotliwy, łaskawy też zlikwiduje piekło. Uważajcie, to jest świeży, lansowany pogląd. Nie dajcie się w to wciągnąć. Piekło było i jest i będzie. Bo Bóg jest miłosierny. No już jest takie ugrupowanie, które w to wierzy od lat. Ale jakoś ich nie uznajemy za chrześcijan. Słowo Boże powiada, jeśli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota. Jeśli istnieje jakaś lista oczekujących, to myślę, że pierwszymi na tej liście są Festus i Agrypa. Oni zareagowali emocjonalnie. To, co proponujesz, Pawle, jest na granicy szaleństwa. Namówisz nas za chwilę, byśmy byli chrześcijanami. O mało co mogą mieć taki przed nazwiskiem tytuł. OMC. O mało co, a chrześcijanie. Prawie nie wystarcza. Prawie czyni wielką różnicę. Jak wielu ludzi, którzy słyszą dobrą nowinę, będzie na tej liście oczekujących. Prawie dokonali biegu, ale nie osiągnęli sukcesu. Byli poruszeni, ale kiedy był czas na decyzję, byli prawie gotowi. Ale nie podjęli decyzji. Apostoł Paweł o sobie któregoś dnia powie: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. On nie był prawie pewien, że osiągnął Królestwo Boże. On wiedział. Biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Ilu ludzi, którzy są w kościołach, są w zborach ewangelikalnych, gdy nadejdzie czas rozliczenia, będzie gotowych ten werset zacytować. A może będą mieli wątpliwość? A kto to wie, jak to tam jest tak naprawdę? Ciągle mają jakieś wątpliwości. Ja nie mówię, że wszyscy i że każdy. Mówię tylko o ostrzeżeniu, że może to być tak prawie i nie do końca. Prawie już przeszedł na drugą stronę, ale jeszcze jedną nogą tak się zahaczył i trzyma się. Ale prawie czyni różnicę, bo to jest sprawa życia albo śmierci. To jest sprawa nieba albo piekła. Nie mogę być prawie chrześcijaninem. Albo nim jestem, albo nim nie jestem. Prawie chrześcijanin to człowiek, którego dusza nie będzie uratowana z wiecznego zatracenia. Sukces naszego życia albo niepowodzenie naszego życia będzie zależeć od tego, czy wysiądziemy bezpiecznie po drugiej stronie. Tu na ziemi można się czuć bezpiecznie. Ale czy wysiądziesz po drugiej stronie, gdzie cię powitają w domu Ojca? To jest pytanie, czy to prawie zostało zlikwidowane. Prawie zostaliśmy przekonani, ale nie całkiem. Prawie wzruszony, ale nie odpowiedział na głos Ducha Świętego. Słyszałem kilka razy, jak dziennikarze komentowali kolejne lądowania tych pojazdów kosmicznych. Powiadali tak, stały się one prawie rutynowe. Ale w takich misjach nie może być rutyny. Nie mogą sobie ci obsługujący, pilotujący i kontrolujący te loty pozwolić sobie na zachowania rutynowe. Bo jeśli misja wahadłowca stanie się rutyną, to może się zakończyć tak, jak skończyła się ta 1 lutego 2003 roku. Nie pozwólmy, by życie nasze, duchowe życie, stało się rutyną. To jest zbyt ważne. A niestety u wielu tak jest. Chodzi o życie wieczne, a nie o chwilę tylko wzruszenia, chwilę emocji, chwilę bycia na nabożeństwie. Jak to jest, Ludzie prawie są przekonani, że są chrześcijanami. To słowo prawie skręca wnętrzności, wiecie? Nie ma drugiej szansy dla ludzi prawie, jeśli skończył się już wyścig. Nie ma trofeum, nie ma nagrody. Kiedy dobiegasz do mety, któryś tam z kolei, no prawie był pierwszy, a jednak czwarty. To już nie ma nagrody. Nie ma oklasków, nie ma żadnego świętowania, nic. Prawie był pierwszy. Oczywiście w życiu chrześcijańskim jest trochę inaczej. Wszyscy, którzy dobiegają do mety, otrzymają od Boga nagrodę. I ta różnica czyni bardzo wiele. Prawie uratowany. To jak człowiek, który tonął, ale go nie uratowano. No prawie już go uratowali, prawie go wyciągnęli. Ale prawie było za mało, żeby przeżył. Co trzyma ludzi w obozie prawie? W tym obozie znalazł się przecież Agryppa. Jest tylko jedno słowo, które trzyma ludzi w obozie prawie. Jutro. Maniana, jak powiadają Brazylijczycy. Jutro. A to jutro nigdy nie przychodzi. Jeszcze jutro zdążę, jeszcze jutro podejmę decyzję, jeszcze jutro ponaprawiam swoje życie. A może nie być jutro. To jest trudne tak powiedzieć, ale i wspominać, ale myślę, jak to jest wspaniale być człowiekiem wierzącym. Rozmawiam z teściem, obracam się i już nie ma jutra. W ciągu 2 sekund odszedł do wieczności. A ile masz sekund? A ile jeszcze ci zostało? Jutro? A skąd to wiemy? A skąd to wiesz? Nie siedź w obozie jutro. Wielu ludzi ciągle sądzi, że mają jeszcze jutro. Jeszcze jutro podejmę decyzję. Jeszcze jutro uporządkuję moje życie. Jeszcze moje sprawy małżeńskie ureguluję. Jeszcze jutro. Ale dziś może się wszystko zakończyć. Boże Słowo powiada, jeśli jest dziś, to nie zatwardzajcie serc waszych. Prawie podjęli decyzję. I przez brak decyzji podjęli decyzję. Są w obozie jutro. Niektórzy ludzie myślą, że wejdą na dziką kartę do nieba. Niestety nie ma czegoś takiego jak dzika karta. To w sporcie można stosować, ale nie w życiu duchowym, nie w chrześcijaństwie. Nie wejdziesz na dziką kartę. A może jakoś się uda, może jakoś się przemycę. Czytacie Ewangelię przecież. Myślę, że raczej mówię to jako ostrzeżenie niż jako napomnienie. Przecież mamy przykłady w Ewangeliach. Przyjacielu, jak tu wszedłeś? No jakoś na dziką kartę mi się udało. Ale nie masz stroju. Gdzie twoja biała szata? A co, to nie wystarczy ten mój? Myślałem, że to jest dobra karta przetargowa. Najlepszy smoking, jaki znalazłem w najlepszym sklepie. Niestety nie. Niestety nie. Przyjacielu, jak tu wszedłeś? No jakoś sądziłem, że się przemycę. Prawie chrześcijanin jest jednym z najnieszczęśliwszych stworzeń na ziemi. Skąd się biorą prawie chrześcijanie? Tak ujmując to jednym zdaniem, to prawdopodobnie jest tak, że ci prawie chrześcijanie strasznie boją się opinii otoczenia. A co powie rodzina, a co powiedzą znajomi, a co pomyślą o mnie, a że zwariował, a że jest jakiś szalony, jak powiedział Festus do Pawła. Rodzina, przyjaciele, środowisko. A co twoja rodzina powie, kiedy umrzesz? Prawie uratowany. Prawie, ale przegrał. Nie kieruj się opinią rodziny, co pomyślą o tobie. Kieruj się tym, co powie Bóg o twoim życiu, kiedy staniesz po drugiej stronie. Nie możesz mieć błogosławieństwa przez prawie bycie przekonanym. Twój głód nie może być zaspokojony przez prawie najedzenie się. Pragnienie nie może być zaspokojone przez prawie napicie się. Jest słowo, które niweluje to słowo prawie. To skręcające wnętrzności słowo prawie może być zlikwidowane. I sama Grypa wspomina to słowo. Słowo prawie możemy mieć zamienione przez słowo na pewno, przekonany. A na to Agrypa do Pawła: niedługo przekonasz mnie. Wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że on mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Pewien. Apostoł Paweł o swoim życiu mówi: jestem pewien. Wiem, komu uwierzyłem. Przekonasz mnie. I nie przekonują ludzie. Apostoł Paweł mówi: to nie ludzie mnie przekonali. Wiem, kto mnie przekonał. Pewien tego jestem. To mój wszechmogący Bóg. To mój Zbawiciel. To mój Pan Jezus Chrystus. Chcemy modlić się o błogosławieństwo dzieci. Czy to jest chrzest? Powtórzę to, co kilka miesięcy temu powiedziałem. Nie. Czy ta czynność jest potrzebna? Nie. Czy ta modlitwa jest potrzebna, by dziecko stało się chrześcijaninem? Nie. No to komu to jest potrzebne? Rodzicom? Na pewno. Potrzebne jest to dziecku i dziadkom. Dziadkowie, wiem, o czym mówię. To jest nam potrzebne. Potrzebne rodzicom, potrzebne dziecku. Dlaczego modlitwa o dziecko? To jest ta umownie przyjęta przeze mnie druga część tego, co chcę powiedzieć. Ponieważ nie chcemy wystrzelić wahadłowca, byśmy potem stali i martwili się, wyląduje czy nie, prawie chrześcijanin czy nie. My tu nie chcemy przez tę modlitwę wyprodukować chrześcijanina. My chcemy, aby dziecko czuło się u boku rodziców bezpiecznie, ale chcemy, by rodzice byli chrześcijanami, by mieli co przekazać dziecku, by mieli o czym powiedzieć dziecku. Chcę też powiedzieć, że nie namaszczamy dzieci tu w tym miejscu na prawie chrześcijan. Jezus powiedział tak: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Czy czynił z nich chrześcijan? Czy czynił ich swoimi zwolennikami siebie? Nie. Ale pokazał im, jak je bardzo kocha i miłuje. A dziś coś już słyszałem zaskakującego. Jak to jest dobrze czasami słuchać wiadomości, i to nawet nie naszych. Jest taka agencja KAI, domyślacie się, co to jest? Katolicka Agencja Informacyjna. I przekazano informację, że powstała, czy jest taka ogólno, prawie że światowa, w Polsce na pewno, modlitwa matek, które modlą się i ofiarowują swoje dzieci Bogu. To nie jest żaden chrzest. I podano, wszyscy w tym biorą udział, protestanci też. I myślę, że nie ma przeszkód, aby modlić się wspólnie o przyszłość dzieci. Aby nie wystartowały tylko w przestrzeń kosmiczną i stamtąd już żywe nie powróciły. Modlimy się o to, by one były zmienione. Modlimy się z rodzicami, dziadkami, krewnymi, bo chcemy dzielić radość i zachętę, by wiedzieli, jak wychowywać dzieci. Co robić i mówić? Jak postępować, by nie wyrastały prawie chrześcijanie, ale być przykładem dla nich? Nie prawie, ale absolutnie przekonanym chrześcijaninem do tego, co robią. Dziecko staje się tym, kim się staje przez przykład. Nie tylko przez naukę. Dobrze zainwestowany trud kiedyś przyniesie owoce, przyniesie rezultaty. One podejmą kiedyś samodzielnie decyzję i niech to jest, rodzice, waszą modlitwą. Dziadkowie, mówcie dzieciom też o Bogu. Jeśli mają takich wspaniałych dziadków, którzy wierzą w Boga, mówcie im o Bogu. Nie tylko rodzice. Nie dziadkowie i nie rodzice chrzestni, ale osobiście Paweł powiedział: dla mnie życiem jest Chrystus i chcę to usłyszeć też z ust moich wnuków, jeśli mi Pan Bóg pozwoli doczekać, że Jezus Chrystus jest ich życiem. Robimy wszystko, by tego je nauczyć. Róbcie wszystko, by tego nauczyć. Rodzice czasem zapominają, kiedy modlimy się taką modlitwą, jak też ta dzisiejsza będzie, to czasami modlą się: Panie, spraw, by nasze dzieci, czy moje dziecko, czy mój syn, moja córeczka kiedyś Tobie służyły. Potem wyrastają na młodzieńców, panienki i zapomnieli, że o to się modlili. Nagle: nie, Panie, chcę, by był sługą, by był misjonarzem. O, chwała Ci, Panie Boże. Ale w Afryce: o nie, 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 tam są muchy tsetse, tam jest malaria, tam nie. Panie Boże, by miał w przyszłości wierzącego partnera, a potem przychodzi byle jaki partner, przepraszam bardzo, ale taka jest prawda, i go akceptujemy. Grunt, że spodnie ma. Grunt, że ona ma spódniczkę. Reszta nieważna. To nieprawda, kochani. To jest ważne. Czy myślicie, że Pan Bóg nie wie, że potrzebujesz partnera? To tak troszkę może zbaczam. Czy Pan Bóg nie wie, że niedobrze jest człowiekowi samemu? Nie powiedział, jak długo. Zawsze jest nam niedobrze samym. Nie wyprzedzajmy Pana Boga. Młodzieńcy i panienki, nie wyprzedzajcie Pana Boga. On nie zapomniał o was. On wie, że potrzebujecie partnera i go ma. Ale jak nie usłuchacie Bożego głosu, to wam ktoś inny podstawi farbowanego konia. I pojedziesz jak dżokiej na farbowanym koniu. Ale to nie jest prawdą, że to jest ten wymarzony i wybrany. Ale potem już ostrzegam. Nie przychodź do zboru i nie mów: bracia i siostry, módlcie się. Wybrałeś. A teraz masz prawie małżeństwo. To bardzo życiowe rzeczy. A więc co chcemy poradzić rodzicom dzisiaj? Muszą wiedzieć, jaką drogą chcą sami podążać. Jaką ich dziecko miałoby podążać. Jeśli nie potrafimy jako dorośli udzielić dzieciom rady, to cóż dopiero dziecko? Problemy, jeśli nie będziemy w tych problemach dzieciom pomagać, będą wprost proporcjonalnie rosnąć do rozwoju dziecka. Bardzo dobrym miejscem jest Kościół, miejsce, gdzie dziecko będzie prowadzone, będzie wzrastać i dowie się, że nie jest samo, że są rówieśnicy, że są inne dzieci, że są inne rodziny, które tak samo myślą. Ono się nie będzie czuć zaszczute przez inne dzieci, które powiedzą: o, jesteś dziwakiem. Nie! Wybaczcie, że trochę takich odskoczni prywatnych, ale nasze wnuki, kiedy syn ostrzegał, że na lekcji religii on powie to, co on wie, za każdym razem, gdy mu się to nie zgadzało z tym, czego go nauczyliśmy, mówił: a u nas w kościółku jest tak. I któregoś dnia pani go przyprowadziła za rękę: wie pan co, niech pan go weźmie, bo dzieciom miesza w głowie. On chciał śpiewać, uwielbiać Boga. Dzieci potrzebują zboru. Ze względu na dzieci potrzebujecie jako rodziny, wszyscy potrzebujemy, zboru, a nie grupy domowej. Dziecko musi wiedzieć, że nas nie jest pięć osób, ale że są setki. To, że w tym zborze nie ma setek, to wcale nie oznacza, że ludzi wierzących jest niewiele. Królestwo Boże, gdy czytam objawienie, jest wypełnione. Miriady, miriad ludzi zbawionych. Jeśli odpowiedzialnie wskażemy dzieciom drogę do Boga, będą Boga znać. Nie oczekujcie, że dzieci będą ufać Bogu, jeśli sami nie ufamy Bogu. Kiedy modlimy się o dzieci, modlimy się o kolejne błogosławieństwo dla rodziców. Modlimy się o wasze błogosławieństwo, byście byli ludźmi przed Bogiem pewnymi swego chrześcijańskiego życia. Manoach nie wiedział, ojciec Samsona nie wiedział, jak postąpić, więc pytał się: Panie, co mamy z tym dzieckiem robić, jak on ma żyć? On nie chciał mieć prawie wierzącego Izraelitę. To, co ze strony ich rodziców zrobili wszystko. Potem dziecko może wybrać swoją drogę czasem. I to się zdarza i w chrześcijańskich rodzinach. Ale to, co my możemy zrobić, w czym my możemy uczestniczyć, zróbmy wszystko. A kiedy one dorastają, przychodzi taki moment, kiedy niewielki, Boże, mamy wpływ. Możemy im mówić, możemy zachęcać. Potem zrobią po swojemu. Ale będziecie z czystym sumieniem stali przed Bogiem. To, co myśmy mogli zrobić, zrobiliśmy. A więc niech wiara waszych dzieci nie wynika tylko z obyczaju, ale z przekonania. Podejmujcie się zadania, by prawie zamienić w 100% przekonania. Niech to będzie naszą modlitwą, a ponieważ maluchy się niecierpliwią, musimy im dać szansę na modlitwę. Musimy dać szansę rodzicom, ale też i dziadkom musicie być szczęśliwymi, bo nie ma innej opcji. Musicie być szczęśliwymi, bo Bóg obdarował wasze dzieci błogosławieństwem. Proszę rodziców, podejdźcie tu na podium, byśmy się wspólnie pomodlili.